Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Tu Radio Poznań, Cezary Kościelniak, kłaniam się Państwu i zapraszam do kluczowego tematu, a moim gościem dzisiaj jest redaktor Tomasz Krzyżak z Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Redaktor Tomasz Krzyżak wraz z redaktorem Piotrem Litką bada od dłuższego czasu archiwa Instytutu Pamięci Narodowej. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o filmie TVN Franciszkańska 3. Trwa, można powiedzieć, narodowa dyskusja co do wiarygodności tego filmu. Z każdym dniem przychodzą coraz to nowsze informacje, że ten film są spore wątpliwości co do niego. Chciałbym zapytać pana na początku, jak widzi pan z perspektywy doświadczenia dziennikarstwa historyczno-śledczego wiarygodność tego filmu?
No powiem, że widzę ją słabo, z tego prostego względu, że dwie historie, które zostały pokazane w tym filmie, historie księży Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca, były historiami, które wcześniej opisywaliśmy z Piotrem Litką na łamach Rzeczpospolitej i wyciągnęliśmy na podstawie tych samych dokumentów, które widział autor reportażu Franciszkańska 3, zupełnie odmienne wnioski. To znaczy nie dostrzegliśmy tam żadnych elementów ukrywania tychże spraw, czy też próby zamiatania tych spraw pod dywan, jak to się kolokwialnie mówi. Dostrzegliśmy coś zupełnie innego, a mianowicie dostrzegliśmy dość zdecydowane działanie ówczesnego metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły w odniesieniu do tych spraw. I trudno byłoby na podstawie tych materiałów wysnuć jakąkolwiek inną tezę, nawet jeśli w sytuacji, o której rozmawiamy, księdza Józefa Loranca, mamy dokładne zeznanie proboszcza parafii, w której on pracował, złożone w obecności milicjantów prowadzących śledztwo, gdzie on krok po kroku opisuje, jakie były działania zarówno jego, jak i kardynała Wojtyły. No i dopatrywanie się tutaj jakiejś próby zamiatania sprawy pod dywan jest w moim przekonaniu nieuprawnione.
Tam jest, panie redaktorze, jak już mówimy o kazusie księdza Józefa Loranca, tam zostaje podana informacja w materiale TVN-u, że zostaje on przeniesiony do klasztoru, jednakże nie pojawia się jednocześnie informacja, że ksiądz Józef Loranc zostaje suspendowany, co w języku kościelnym oznacza zupełne odsunięcie od obowiązków kapłańskich. Dlaczego te informacje, bo przecież one są szeroko dostępne dla tych, którzy mogą to badać, dlaczego pańskim zdaniem nie pojawia się ta druga informacja?
No to trudno mi powiedzieć, tam się nie pojawia nie tylko ta informacja o suspensie. Tam się także nie pojawia w ogóle informacja o tym, że w momencie, kiedy kardynał Wojtyła dowiedział się o krzywdzie osób małoletnich, zabronił temu księdzu powrotu do tej parafii. On go odesłał na chwilę do jego domu rodzinnego pod opiekę rodziców, tak to nazwijmy, po czym po dwóch dniach bodaj podjął decyzję o zasuspendowaniu i odesłaniu księdza do klasztoru, gdzie miał czekać na kolejne decyzje kardynała Wojtyły, bo to się akurat zbiegło w czasie z wyjazdem Wojtyły do Rzymu, więc do powrotu Wojtyły z Rzymu miał oczekiwać na dalsze decyzje właśnie będąc
czyli,
w klasztorze.
Czyli Wojtyła zareagował następująco. Suspensa, czyli odsunięcie od obowiązków kapłańskich plus izolacja w klasztorze do momentu, do którego miała być podjęta finalna decyzja.
Tak można byłoby.
Czyli zablokował. Jednym słowem zablokował go.
Tak można byłoby to w skrócie zrekonstruować. Dodałbym tylko jeszcze jeden element do tego poprzedzającego suspensa. To znaczy natychmiastowe zabranie ze środowiska, w którym doszło do przestępstwa, następnie suspensa, a następnie całkowita izolacja, czyli zamknięcie w klasztorze.
Nie inaczej wygląda sprawa z księdzem Surgentem. W filmie nie pojawia się właśnie informacja, że wkrótce po tym, jak do kardynała Wojtyły dociera tajemniczy świadek, to w lipcu podjęte zostają decyzje, natomiast zostaje on aresztowany w sierpniu. Czyli to nie jest tak, że Wojtyła nie zadziałał tutaj.
I tutaj też jest taka sytuacja, jak wynika nam z dokumentów, z którymi mieliśmy okazję się zapoznawać, a przypomnę Państwu, że to nie są teczki ubeckie, jak się je popularnie nazywa, czyli to nie są teczki tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa, tylko to są materiały wytworzone przez Milicję Obywatelską, prokuraturę i sąd, czyli tak zwane akta kontrolne śledztwa, w którym pojawiają się zeznania świadków, zeznania pokrzywdzonych i zeznania samego oskarżonego, często także i opinie biegłych oraz oczywiście wyroki sądowe i jak oskarżenia poprzedzające oczywiście ten wyrok sądowy. I z tych dokumentów wynika, że tak na dobrą sprawę, cała sprawa w Kiczorze, bo to jest ta miejscowość, w której się rozegrały te tragiczne wydarzenia, cała sprawa zaczyna się tam w maju. W okolicach pierwszej połowy czerwca kardynał Wojtyła jest już o tym temacie powiadomiony. Ksiądz zostaje z tej parafii natychmiastowo usunięty i potem mamy sekwencję zdarzeń, że prawdopodobnie, bo to nie mamy daty dziennej, ale prawdopodobnie na przełomie czerwca i lipca odbywa się spotkanie w kurii najpierw z biskupem Pietraszką, który to biskup Pietraszko był wtedy odpowiedzialny za formację duchowieństwa. I tam ksiądz usłyszał informację, że zostanie zwolniony z pracy w diecezji. Z jego zeznań, z jego słów wynika, ze słów księdza Lorenza składanych w trakcie śledztwa, wynika, że doszło jeszcze do jakiegoś spotkania z kardynałem Wojtyłą, którego on prosił o to, ażeby go zostawić w tej diecezji, na co kardynał mu odpowiedział, że decyzja już została podjęta i wkrótce otrzyma ją na piśmie. I rzeczywiście w pierwszych dniach lipca ten ksiądz otrzymał tą decyzję na piśmie. Decyzja była jedna, wydalenie z terytorium archidiecezji krakowskiej. Tu trzeba powiedzieć jedną ważną rzecz, że Wojtyła zadziałał dokładnie wedle swoich kompetencji, bo ksiądz Surgent nie był duchownym inkardynowanym, czyli mówiąc tak prostym językiem, przypisanym do diecezji krakowskiej. To był ksiądz diecezji, archidiecezji lubaczowskiej. Takiej pozostałości po archidiecezji lwowskiej, pewnego niewielkiego skrawka terytorium.
Przy granicy z ZSRR wtedy.
Przy granicy z ZSRR, tak. Do momentu uregulowania kwestii granic, no to była to archidiecezja lubaczowska, później ta diecezja
zamieniła. Czyli innymi słowy, panie redaktorze, możliwość sprawstwa, jeśli chodzi o tego kapłana przynależnego do diecezji lubaczowskiej, kardynała Wojtyły, były te możliwości sprawstwa, były ograniczone bardzo.
One były ograniczone, tak. To znaczy kardynał Wojtyła o tej sytuacji, która zaistniała, mógł poinformować biskupa lubaczowskiego oczywiście i jemu pozostawić kwestie związane z wymierzeniem kar temu konkretnemu duchownemu. W tamtym momencie zrobił to, co do niego należało, to znaczy wydalił tego księdza z pracy, zabronił mu pracy na terenie archidiecezji lubaczowskiej i tak jak mówię, sądzę, oddał sprawę w ręce biskupa lubaczowskiego. I tu pojawia się pewnego rodzaju jakby zdarzenie losowe, tak bym to określił. Mianowicie ksiądz Surgent wpada w taką decyzyjną dziurę, ponieważ w międzyczasie w lipcu umiera biskup lubaczowski
i nie ma kto podjąć decyzji po prostu.
Nie ma kto podjąć decyzji z tego prostego względu, że administrator, który zostaje wyznaczony zgodnie z prawem kanonicznym, no nie ma prawa do podejmowania różnych takich decyzji, chociażby dyscyplinarnych, w ciągu roku od zawakowania tegoż stanowiska. I to jest pewien problem.
Rozmawiam z redaktorem Tomaszem Krzyżakiem z Rzeczpospolitej, który bada sprawy nadużyć seksualnych w Kościele. Rozmawiamy o filmie Franciszkańska 3. Panie redaktorze, w filmie w TVN-ie pojawił się także ksiądz biskup Rembert Wickland ze Stanów Zjednoczonych. Nieżyjący biskup, również nie podaje się informacji, że był on skonfliktowany z Janem Pawłem II, ale sam także prowadził życie dalekie od cnotliwości biskupiej. Nawet są informacje, że ponoć płacił swoim ofiarom swoich działań seksualnych za milczenie. Czy można to potwierdzić, tą informację, że to był też niewiarygodny świadek?
No tak, rzeczywiście były takie informacje i są takie informacje, że po przejściu na emeryturę on sprzeniewierzył około 450 tysięcy dolarów, które były wydane na pokrycie roszczeń finansowych w sprawie o seksualne wykorzystanie jednej z jego ofiar. tenże arcybiskup chyba w 2009 albo 2010 roku wyznał w jednym z wywiadów prasowych, że jest czynnym homoseksualistą i utrzymywał kontakty seksualne z wieloma partnerami. Ba, mało tego, nawet opublikował książkę, w której te sprawy opisał. Więc no, to był człowiek, który sprawiał bardzo wiele problemów.
Traktowany jest w tym materiale jako wiarygodny świadek.
Jest traktowany jako bardzo wiarygodny świadek. Natomiast no, jak dla mnie jest to świadek niewiarygodny. Tu się zatrzymajmy.
Panie redaktorze, przejdźmy teraz do pewnego stylu debaty, która się w tej sprawie toczy. Czy pan i pan redaktor Piotr Litka był konsultowany może przez autorów materiału TVN? Czy byliście zapraszani do jakiegoś udziału, żeby przedstawić swój punkt widzenia w tworzeniu tego materiału?
Nie, to znaczy... Ponieważ my się znamy z Marcinem Gutowskim, z redaktorem Marcinem Gutowskim, natomiast... No,
to nie sądzi pan, że to powinno być coś jednak no, naturalnego, no skoro pan znacie się i oni wiedzą, że panowie się tym zajmują, no to chyba konsultacja z kimś, kto zajmuje się podobnym tematem, byłaby czymś wręcz nawet naturalnym. Dlaczego do niej nie doszło?
Pewnie byłaby czymś naturalnym, to znaczy, wie pan, kiedy my opublikowaliśmy pierwszy materiał o księdzu Surgencie, to był koniec listopada 2022 roku. Kolejny materiał ukazał się bodajże dwa tygodnie później o księdzu Lorancie i wtedy no, nastąpiła pewnego rodzaju konsultacja z drugiej strony, tak to można nazwać, ale konsultacja polegająca właściwie na tym, że została nam zaproponowana spółka, żebyśmy razem zrealizowali taki materiał o księdzu Surgencie, na co my generalnie odpowiedzieliśmy, że my bardzo dziękujemy za propozycję współpracy, ale my tej wyciągniętej do nas ręki nie przyjmujemy, ponieważ my prowadzimy zupełnie inne badania. Nas nie interesuje gra na emocjach osób pokrzywdzonych. Nam chodzi generalnie o to, ażeby sprawdzić, jakie wtedy działania podejmował Kościół w odniesieniu do konkretnych księży. Ja się oczywiście zgodziłem na to, żeby wystąpić w materiale pana Marcina Gutowskiego. I czy bym zrobił to jeszcze raz? Pewnie tak, wystąpiłbym oczywiście, mimo tego, że moje wypowiedzi zostały tam zmanipulowane.
No właśnie, o to chciałem zapytać. Czy faktycznie to, co było zaprezentowane, jeśli chodzi o pańskie wypowiedzi, to były właśnie całościowo pańskie wypowiedzi, czy też...
Nie, one były oczywiście cięte. One były dopasowywane pod konkretną tezę, one były zestawiane z
to może tak, co pan tam powiedział, co nie zostało wyemitowane?
Aż mi pan teraz zadał bardzo trudne pytanie, ponieważ tak, emisja tego materiału miała miejsce 6 marca, a nagranie, o ile dobrze pamiętam, to się odbywało chyba w styczniu albo jeszcze nawet w grudniu ubiegłego roku, więc trudno do końca sobie przypomnieć, jakie tam były takie elementy. Ale na przykład teraz pamiętam, że było takie pytanie dotyczące tego, dlaczego my się właśnie nie kontaktowaliśmy z osobami pokrzywdzonymi. Ja w materiale wypowiadam takie słowa, uznaliśmy, że to nie jest potrzebne i tu zostałem ucięty. Natomiast dalej było rozwinięcie tego, dlaczego uznaliśmy, że to nie jest potrzebne. Otóż my, tak jak powiedziałem, dysponujemy aktami kontrolnymi śledztw, w których są zeznania tychże osób pokrzywdzonych. To są zeznania złożone przed 50 laty, kiedy ci ludzie mieli po lat 13 czy 14. Uznaję to, że tamte zeznanie, które zostało złożone zaraz po tym przestępstwie, jest dla mnie zeznaniem wiarygodnym i dla mojego opowiedzenia tej historii wystarczy mi tamto zeznanie.
Czyli ja po prostu się... sięga pan do źródeł pierwotnych.
Tak, to są źródła pierwotne, ale z drugiej strony czuję w sobie pewnego rodzaju opór moralny, związany z wchodzeniem w życie tych ludzi po 50 latach. Oni wtedy mieli po 14 lat. Dzisiaj mają powiedzmy po 64 czy po 65. Ja nie mam zielonego pojęcia, czy ci ludzie mają już ten temat w sobie przerobiony, czy to nie będzie tak, że jak ja przyjadę nagle ni stąd, ni zowąd i stawię się u nich pod furtką, to nie wrócą ich jakieś traumatyczne przeżycia. to nie ja jestem od tego, ażeby wyciągać coś z osoby pokrzywdzonej, tylko
panie,
to osoba pokrzywdzona.
Panie redaktorze, musimy kończyć. Ostatnie pytanie, jasne, już krótkie. Czy uważa pan, że jest możliwe przewrócenie normalnej, uczciwej debaty o tych sprawach? Bo wydaje się, że chyba na takim poziomie metodologicznym mamy dzisiaj problem. Po prostu jest to przerzucanie się często emocjami, a nie argumentami. Czy myśli pan, że jest możliwość powrotu do takiej dyskusji, gdzie będziemy mówili o argumentach, a nie o emocjach?
Panie redaktorze, pan mówi o powrocie, ale ja nie bardzo wiem, do czego mielibyśmy wracać, bo my tak na dobrą sprawę w Polsce nie rozpoczęliśmy bardzo poważnej debaty w żadnym momencie. To znaczy w momencie, kiedy próbowaliśmy rozpoczynać debatę, zawsze pojawiały się emocje i jakieś czynniki zewnętrzne, które ją uniemożliwiały. Ja myślę, że jest możliwe rozpoczęcie prawdziwej i rzetelnej debaty dotyczącej kwestii wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele, w całym Kościele w Polsce. Natomiast myślę, że w tej sekundzie, w tym momencie nie sprzyja nam specjalnie to, że rozpoczyna się dość brutalna walka polityczna, czyli jesteśmy w przededniu kampanii wyborczej i boję się po prostu tego, że jeżeli w tym momencie rozpoczniemy tę dyskusję, to na nią zostanie nałożony jakieś kwestie polityczne, jedna czy druga strona będzie próbowała to wykorzystać.
Czyli musimy poczekać przynajmniej do późnej jesieni. Bardzo dziękuję.
Ja myślę, że tak.
Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był redaktor Tomasz Krzyżak z Rzeczpospolitej. Dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.